Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Paweł Pasierbek i Michał Król.
We wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego papież pisze na Twitterze o współczesnych męczennikach, którzy są prawdziwą siłą Kościoła.
W Hiszpanii coraz częściej dochodzi do okradania lub profanacji świątyń katolickich.
Jutro w Rudach w diecezji gliwickiej odbędzie się odpust metropolii katowickiej pod hasłem Wstań i idź.
Witamy 14 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Także dziś jest wielu męczenników, wielu prześladowanych za miłość do Chrystusa. Oni są prawdziwą siłą Kościoła. To słowa, jakie Franciszek napisał dziś na swoim Twitterze we wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
Polski franciszkanin konwentualny nie od razu został ogłoszony męczennikiem. Początkowo po beatyfikacji dokonanej przez Pawła VI 16 października 1971 roku był czczony jako wyznawca. Dopiero przy kanonizacji papież Jan Paweł II zadecydował, że będzie czczony także jako męczennik.
Koronę męczeństwa Maksymilian Kolbe przyjął, gdy dobrowolnie oddał swoje życie za Franciszka Gajowniczka, współwięźnia w Auschwitz. Po dwutygodniowych męczarniach głodowych, dobity śmiertelnym zastrzykiem, święty Maksymilian zmarł 14 sierpnia 1941 roku. Tak w homilii kanonizacyjnej mówił o nim papież Polak.
Ojciec Kolbe upomniał się o prawo do życia, wyrażając gotowość pójścia na śmierć w jego zastępstwie, ponieważ tamten był ojcem rodziny i jego życie potrzebne było najbliższym. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe potwierdził w ten sposób wyłączne prawo Stwórcy do życia niewinnego człowieka. Dał świadectwo Chrystusowi i miłości. Maksymilian nie umarł, ale oddał życie za brata. Właśnie dlatego śmierć Maksymiliana Kolbego stała się znakiem zwycięstwa. Było to zwycięstwo odniesione nad całym systemem pogardy i nienawiści człowieka i tego, co boskie w człowieku. Zwycięstwo podobne do tego, jakie odniósł na Kalwarii Pan nasz Jezus Chrystus.
Stolica Irlandii, Dublin, jest już gotowa na przyjęcie gości Światowego Spotkania Rodzin. Oczekiwane są rodziny ze 116 krajów świata. Zarezerwowano 85 tysięcy biletów na spotkanie z papieżem Franciszkiem na stadionie w Croke Park, a 500 000 na mszę świętą. 37 tysięcy osób zapisało się na 3 dni kongresowe. Będą mogli wziąć udział w jednej z 65 grup warsztatowych, a konferencję wygłosi 200 zaproszonych gości. Wydarzenie będzie obsługiwało 7 tysięcy wolontariuszy. To dane, które przedstawił kardynał Kevin Joseph Farrell, prefekt dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia.
W watykański hierarcha zaznaczył, że w dzisiejszym zindywidualizowanym świecie, gdzie piękno małżeństwa i rodziny bywa dezawuowane, wiele metod duszpasterskich z przeszłości już nie funkcjonuje. Stąd potrzeba wypracowania nowych sposobów i towarzyszenia narzeczonym do małżeństwa.
Kardynał Farrell podkreślił, że spotkanie w Dublinie po raz kolejny będzie okazją do przypomnienia i wzmocnienia życia i misji rodziny. W nią bowiem wpisana jest siła ukazywania światu radości, która wyraża się językiem miłości. Spotkanie w Dublinie jest wielkim zgromadzeniem rodzin katolickich, które pragną pokazać światu własną wiarę i stawać się świadkami radości żywej Ewangelii w prostocie i ograniczeniach wynikających z własnej kondycji, powiedział watykański hierarcha.
Włoska młodzież, która w minioną sobotę i niedzielę spotykała się z papieżem Franciszkiem, powróciła do swoich diecezji. Nie milkną komentarze oceniające to wydarzenie. Zdaniem księdza Michele Falabretti, który jest koordynatorem krajowych działań na rzecz duszpasterstwa młodzieżowego, był to czas nadziei i radości dla całego włoskiego kościoła.
Włoski duchowny zwrócił najpierw uwagę na szczególną rozmowę młodych z papieżem, kiedy zadali mu kilka pytań. Podkreślił, że młodzi byli bardzo otwarci i szczerzy, mówili o swoich obawach, o trudnościach w rozumieniu kościoła, ale także o niepewności jutra. Ukazali społeczeństwo widziane ich oczyma, które nie napawa ich wielką radością. W odpowiedzi papież dał wszystkim wielką lekcję tego, co to znaczy słuchać młodych. Widząc ich pasję i zaangażowanie, odłożył przygotowane przemówienie i większość odpowiedzi mówił bez kartki, od serca.
Ksiądz Falabretti wskazał także na przesłanie, które Franciszek pozostawił młodym.
Uważam, że papież mówił do młodych o wyzwaniach, o konieczności wejścia w dynamikę życia, aby się nie bali i szukali sposobów na stawienie czoła życiu, konfrontując się z nim i nie poddając się. I to już jest ewangelicznym przesłaniem, które winno przemieniać ich życie. To jest nowy sposób ukazania tego, jak dziś głosić Ewangelię, do czego wezwany jest Kościół. Wcześniej odbywało się to poprzez tłumaczenie konkretnych spraw. Teraz natomiast Ewangelia powinna być doświadczeniem, które prowokuje.
W Hiszpanii coraz częściej dochodzi do okradania bądź profanacji świątyń katolickich. Dziś po roku żmudnej pracy udało się odzyskać odrestaurowane figury Matki Bożej i świętego Pawła z portyku kościoła Andra Marii w baskijskiej miejscowości Guernica. Te 15-wieczne rzeźby zostały zniszczone rok temu przez nieznanych wandali.
Zniszczenie gotyckich figur odbiło się szerokim echem. Miejscowa kuria oraz władze lokalne uznały je za atak na historyczne dziedzictwo regionu. W kraju Basków cechą charakterystyczną portyków świątyń wybudowanych w XIV i XV wieku jest brak rzeźb. Wyjątek stanowią jedynie kościoły w Lekeito i Guernice. Portyk tego ostatniego wykonał w 1449 roku Sancho de Emparan. Prace konserwatorskie trwały przez cały rok. Niestety nie udało się odzyskać wszystkich elementów oryginalnych. Wyrządzonej szkody nie można naprawić, ponieważ nie udało się odzyskać oryginalnej głowy Matki Bożej, a figura świętego Pawła została rozbita na wiele małych fragmentów, które trzeba było zrekonstruować. Czytamy w komunikacie kurii. Kościół w Guernice nie jest wyjątkiem. W ostatnim czasie doszło do szeregu kradzieży bądź profanacji kościołów. W regionie madryckim miesiąc temu nieznani sprawcy zniszczyli tabernakulum i wysypali komunikanty w miejscowości Fresnedia de la Oliva. Dla wielu tego rodzaju przypadki są wynikiem ideologizacji życia publicznego w kraju. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Wstań i idź to temat przewodni odpustu metropolii katowickiej, który będzie miał miejsce jutro w uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak wskazuje ordynariusz gliwicki, biskup Jan Kopiec, motyw przewodni wybrany został z myślą o młodych, gdyż żywe są jeszcze echa Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a także wielkimi krokami zbliżają się te w Panamie.
Uroczystości będą miały miejsce w sanktuarium diecezjalnym w Rudach. Znajdujący się tam zabytkowy klasztor cysterski służy teraz jako ośrodek formacyjno-rekolekcyjny, a także centrum pielgrzymkowe. Jest on miejscem, które duchowo łączy całą metropolię i które budzi wielkie nadzieje na przyszłość kościoła na tych terenach, mówi biskup Kopiec.
Ten ośrodek jest dzisiaj bardzo żywy, bardzo wiele spotkań, bardzo wiele grup, bardzo wiele od rekolekcji rozpoczynając na różnych wielkich sympozjach, niektóre nawet o międzynarodowym wymiarze. 15 sierpnia od 8 lat celebrujemy uroczyście odpust metropolitalny. Zwykle jakąś tajemnicę stawiamy jako taki bardzo ważny nasz punkt orientacyjny. W tym roku przede wszystkim, bo to jeszcze echo i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i zbliżające się w Panamie, więc ten bardzo nośny, powiedziałbym, wstań i idź, ale zapoznaj się najpierw z Jezusem Chrystusem, czyli to pogłębienie tego, co nas wiąże od momentu Chrztu Świętego z tym fundamentem naszego życia religijnego. Muszę przyznać, że to sanktuarium dostarcza bardzo wiele nowych nadziei i wiąże z tym miejscem, no i oczywiście z wysiłkiem ludzi, którzy tam pracują, bardzo wiele takiego spoglądania w przyszłość, jednak z pewnym przekonaniem, że warto, że jest to moment pokazywania dalszego kierunku, w jakim mamy iść, pogłębienia formacji naszej, ale także i ciągłego utrzymania tego głębokiego związku z tym, co otrzymaliśmy od naszych poprzedników przez wiele pokoleń.
Piesze pielgrzymki to nie tylko polska specjalność. Do Łotewskiego Narodowego Sanktuarium w Agłonie na 15 sierpnia zmierzają pątnicy z różnych stron kraju.
Najdłuższą drogę przemierza kilkunastoosobowa grupa pątników, która już trzeci miesiąc wędruje wzdłuż granic Łotwy dla uczczenia stulecia niepodległości. Wspiera ich modlitewnie i medialnie tutejsze Radio Maryja. Dziennikarze, zresztą nie tylko mediów katolickich, towarzyszą też innym grupom, które wędrują z różnych miast i parafii, m.in. z Rygi, Lipawy i Jołgawy. Pątnicy modlą się za ojczyznę, ale też w intencji wrześniowej wizyty papieża Franciszka w krajach bałtyckich. Wszystkie te grupy, na ogół kilkudziesięcioosobowe, wędrując różnymi drogami, spotkają się w Agłonie przed tradycyjnym odpustem wniebowzięcia Matki Bożej, gdzie połączą się z tysiącami wiernych przybyłych na centralne uroczystości. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Ze świętym Stanisławem Kostką, młodzieńczym entuzjazmem, w międzynarodowym składzie, zmęczeni, ale szczęśliwi. Kolejne kompanie już na Jasnej Górze. Przybyło 14 pielgrzymek pieszych, a w nich około 20 tysięcy pątników. Wśród nich m.in. żołnierze, strażacy, studenci, bezdomni, niepełnosprawni. Dotarła prowadzona od 1711 roku przez Paulinów 307 pielgrzymka warszawska.
Fenomen pielgrzymki warszawskiej polega na jej ciągłości. Wierni wypełniali śluby nawet w czasie rozbiorów, wojen i komunizmu. Kompania nazywana jest matką pielgrzymek, przypomina ojciec Marek Tomczyk, kierownik.
Z tej pielgrzymki wyrastały inne, które pielgrzymują na Jasną Górę. Oczywiście nie jest najstarszą, ale jedną z najstarszych. To właśnie tutaj wielu przewodników nauczyło się pewnego stylu pielgrzymowania, zapożyczali pewne metody duszpasterskie.
Rozważając hasło Wolni z Maryją, ze stolicy dotarło około 6 tysięcy osób. W roku Stanisława Kostki, od tego patrona młodych, pątnicy, zwłaszcza płoccy, bo na tej ziemi urodził się święty, uczyli się wiary.
Przede wszystkim nauczył mnie tego, że trzeba zawierzyć Panu Bogu, zaufać Mu do końca na 100% i wtedy będzie wszystko dobrze.
Ta jego piękna maksyma duchowa, do wyższych rzeczy jestem stworzony, to staraliśmy się medytować. W małych rzeczach możemy znaleźć Pana Boga i być przez to po prostu bardzo wielcy.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Europa stała się miejscem miękkiej wersji totalitaryzmu, stwierdził arcybiskup Stanisław Gądecki, który przewodniczył wczoraj mszy świętej jubileuszowej z okazji 350-lecia sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że przykładem owej miękkiej wersji totalitaryzmu była sytuacja ze Słowacji. Gdy na monecie o nominale 2 euro wybito w tym kraju postacie świętych Cyryla i Metodego, Komisja Europejska zażądała usunięcia z nich aureoli i krzyży.
Głos ludu staje się bowiem dzisiaj tylko pretekstem, po który się sięga wówczas, gdy jest on użyteczny. Gdy lud nie głosuje tak jak trzeba, każemy mu głosować ponownie.
Po mszy świętej wykonano skomponowane specjalnie z okazji 350-lecia sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej oratorium zatytułowane Oto Matka Twoja. Święty Maksymilian Kolbe został ogłoszony patronem ziemi oświęcimskiej. Specjalny dekret w tej sprawie wydała Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Został on odczytany podczas dzisiejszej mszy świętej w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau, gdzie odbyły się uroczystości z okazji 77. rocznicy śmierci świętego Maksymiliana. W homilii arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, odniósł się m.in. do jednego z najbardziej znanych zdań świętego Maksymiliana: nienawiść nie jest siłą twórczą jest miłość.
Te jego słowa stanowią jakże szczególne echo słów świętego Pawła z listu do Rzymian. Zło trzeba dobrem zwyciężać.
Święty Maksymilian Maria Kolbe jest już patronem m.in. elektryków, energetyków, ale także dziennikarzy i krótkofalowców.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.